Tytuł tygodnia.
Andrzej Stasiuk. Dziennik pisany później. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Autor Białego Kruka wraca do Albanii. Płynąc promem przez jezioro Komani, chce dotrzeć do Bajramkuri. Czyta Mirosław Baka.
Oglądałem z promu samotne domy. Były samowystarczalne. Kukurydza, drzewa owocowe, tytoń, stogi siana, gdzieś wyżej niewidoczne stada owiec. W dole przy brzegu stały niewielkie łódki. Te oddalone od siebie, samotne gospodarstwa miały w sobie coś z obejścia Robinsona Crusoe. Wyobrażałem sobie zimę, wysoki śnieg i samotność tych domostw. W ciemnych wnętrzach żyli dziadowie, synowie i córki ze swoimi żonami i mężami, zięciowie i synowe, wnuki i prawnuki. Od 100, od 200 lat w tym samym miejscu. Jedząc z tych samych naczyń, to samo w niezmienionych od pokoleń strojach, ze strzelbą albo karabinem pod ręką. Bo złe czaiło się tuż za progiem domu, którego trzeba było przede wszystkim bronić przed obcym, a obce było wszystko poza rodziną i klanem. A teraz to obce było do wzięcia. Żółte samochody, bydło z Bułgarii, kałachy dla Kosowa, narkotyki dla znudzonego Zachodu i niewolnice dla europejskich burdeli. Teraz to wszystko leżało na ulicy i wystarczyło się schylić. Wystarczyło mieć odwagę, by uznać za swoją własność te wszystkie rzeczy nie dość dobrze pilnowane albo wyglądające na niczyje. Wystarczyło wiedzieć, skąd wieje wiatr i zdać sobie sprawę, że embargo na dostawy paliwa dla miloszewiczowskiej Jugosławii to nic innego jak wielka okazja. Właśnie wtedy nocą przez jezioro Szkoderskie płynęły do Czarnogóry łodzie z beczkami ropy i benzyny. Tak, wystarczyło pojąć proste mechanizmy rządzące światem, prawa podaży i popytu, które są silniejsze nawet od serbsko-albańskiej nienawiści. Riggles uważał, że ludzi z gór można bez trudu rozpoznać, na przykład po zmarszczkach wokół oczu. Oni całe życie spędzili pod gołym niebem i nigdy nie używali okularów, dopiero teraz je założyli. To była dość odważna teoria, ale rzeczywiście spotykaliśmy kolesi z twarzami przesłoniętymi obowiązkowymi lustrzankami i gdy je zdejmowali, wydawało się, że bez zmrużenia mogliby patrzeć w słońce. To właśnie tacy najczęściej jeździli wypasionymi terenówkami, których obecność Bajramkuri wyglądała na surrealistyczny kaprys. Jednocześnie trudno było sobie wyobrazić miejsce, w których te terenówki byłyby bardziej przydatne. Tyle tylko, że rynkowa wartość niektórych tych bryk to był paroletni budżet niejednej bajramskiej rodziny, a może nawet którejś nieco krótszej bajramskiej ulicy. Dżemal przyjechał po nas rano. Zabrał ze sobą dwójkę swoich dzieci, 13-letnią dziewczynkę i 8-letniego chłopaka. Ruszyliśmy w stronę wsi Valbona. Na mapie właśnie tam kończyła się droga. Dalej rozciągała się kraina legend. To tam mieli żyć w jaskiniach półnadzy i długowłosi Anglicy. Mieli polować za pomocą oszczepów i na podobieństwo przodków żywić się pieczonym na ogniu mięsem. To tam zginęła dwójka czeskich turystów i nikt nigdy nie znalazł po nich żadnego śladu. Nikt nigdy niczego się nie dowiedział. Gdyby znaleziono ciała, ubranie, cokolwiek, wszystko stałoby się jasne. Tymczasem tajemnica ich zniknięcia była trudniejsza do pojęcia niż wieść o śmierci. To tam mieli się ukrywać wyjęci spod prawa, którym nawet w Bajramkuri ziemia paliła się pod nogami. Żyli w opuszczonych kamiennych domach na pustkowiu, a pasterze ostrzegali ich przed policyjnymi obławami przybywającymi z Tirany, bo przecież tutaj ci gliniarze uwikłani byli w tysięczną sieć rodowych i tradycyjnych powiązań. Furgonetka wspinała się wyboistą drogą i pierwszy raz od tygodnia poczułem, że upał nieco łagodnieje. Woda w rzece była błękitno-zielona. Skalne urwiska wznosiły się kilkaset metrów nad drogą. To był podobno ulubiony zakątek Envera Hodży. Właśnie te 20 parę kilometrów kamienistego traktu wiodącego gdzieś w głąb góry i w głąb czasu. Jechaliśmy przez jeden z najbardziej archaicznych zakątków Europy. Od stuleci nie działo się tutaj nic nowego. Teraźniejszość po prostu naśladowała przeszłość i tyle. Chodża przyjechał tam być może po to, by oglądać pradawną Albanię, którą miał zamiar przemienić w rewolucyjną awangardę ludzkości. Może oddawał się halucynacjom i projektował na tym pustkowiu jakiś przyszłościowy hiperkomunizm. Jakieś iliryjsko-robotniczo-chłopskie piramidy? A może zwyczajnie szukał chłodu i wytchnienia od własnych obsesji i strachu przed zdradą i spiskiem? Minęliśmy skałę, na której ktoś wmurował granitową tabliczkę z cmentarnym zdjęciem młodego chłopaka i paroma wyrytymi słowami. Dżemal powiedział, że po prostu tutaj zginął, że ktoś go zabił. Na zupełnym pustkowiu. Jechaliśmy dalej i góry wyglądały na wymarłe. Nie spotkaliśmy ani człowieka, ani samochodu. Przy drodze stały zrujnowane wojskowe baraki i resztki szlabanu. Kiedyś nie wolno było jechać dalej. Valbona leżała już w przygranicznej strefie i czyhała na nią zdradziecka Jugosławia. Graniczne pasmo i w serbskim i albańskim nazywało się Góry Przeklęte. Szczyty wznosiły się na 2500 metrów i tonęły we mgle. To było miejsce tych wszystkich legend.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.